Jest 15. Środa, 13 kwietnia, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Wiśniewska. Nasi słuchacze z Inowrocławia informują o olbrzymim korku z obu stron wiaduktu przy dworcu kolejowym. W mieście zderzyły się dwie ciężarówki, blokując drogę krajową numer 25. Jeszcze przez pół godziny ruch na trasie Bydgoszcz-Inowrocław może odbywać się wahadłowo. Po kolizji ruch wahadłowy także na drodze krajowej numer 91 między Kowalem a Krośniewicami. W okolicy miejscowości Lubień Kujawski samochód ciężarowy uderzył w drzewo. Jedna osoba została ranna, zablokowany jest jeden pas ruchu. Koniec za to utrudnień na krajowej piątce. Jak informowaliśmy godzinę temu, niedaleko Świecia zderzyły się trzy samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne. Teraz gorące komentarze. Europosłowie PiS krytykują rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski. Czytamy w niej, zgodnie z przewidywaniami, przyjął dokument, w którym ostrzega, że paraliż Trybunału zagraża demokracji, prawom człowieka i praworządności w Polsce i wzywa polskie władze do publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Poseł Legutko uważa, że rezolucja jest szkodliwa.
Jest szkodliwa, ponieważ został stworzony precedens używania instrumentów europejskich do wewnętrznych sporów politycznych w kraju. Tak się nie robi. To jest, powiedziałbym, rodzaj demoralizacji klasy politycznej. Takie praktyki zawsze spotykały się z naganą i słuszną krytyką.
Innego zdania jest szef Platformy Obywatelskiej. Według Grzegorza Schetyny rezolucja jest dla Polski wsparciem, a dla polskiego rządu ostrzeżeniem.
Jest sygnałem, który słyszymy z Europy, że polska wolność, polskie dokonania ostatnich 26 lat są w Europie szanowane, a wartości, które uznajemy, są podzielane. To jest ważny dzień, bo on pokazuje, że łamanie konstytucji, łamanie prawa w Polsce nie może się odbyć bez odpowiedzi Europy, Unii Europejskiej.
Rezolucją zagłosowało 513 posłów, 142 było przeciw, 13 wstrzymało się od głosu.
Tu wiadomości Polskiego Radia PIK. Mówimy o tym, co ważne w regionie.
Straż Miejska w Bydgoszczy na potęgę odholowuje źle zaparkowane auta, w Toruniu wcale. Jak to wytłumaczyć? Co trzecie zgłoszenie od mieszkańca Bydgoszczy dotyczy źle zaparkowanego samochodu, wyjaśnia rzecznik strażników Arkadiusz Bereszyński.
Ja tutaj cały czas będę twierdził, że jednak tak duża ilość zgłoszeń, 33% to jest 1/3, dotycząca nieprawidłowego parkowania musi generować za sobą jakieś efekty, tak, bo nie jest tak, bo nie możemy tego robić, żeby zlekceważyć tego typu zgłoszenia.
Obecnie straż odholowuje auta z ulic, bram i wjazdów oraz kopert dla inwalidów. Jak podaje Rzeczpospolita, wkrótce będzie można wezwać lawetę do samochodów na całym pasie drogowym, na przykład chodniku czy poboczu. Nad takimi zmianami pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Czy zapełni się specjalny miejski parking? Pytamy rzecznika toruńskiej straży Jarosława Paralusza.
Jak pokazuje ubiegły rok, ilość odholowanych pojazdów, czyli zero, w tym roku dwukrotnie wzywaliśmy holownik, natomiast kierowcy zdążyli przybyć przed przyjazdem holownika. To nie wskazuje na to, żeby ta ilość pojazdów, które w trybie artykułu 130a miała jakoś się znacznie zwiększyć.
Dla kierowcy koszt odholowania to w obu miastach około 500 zł. Kolejne wiadomości o 16. Na termometrach od 14 do 16 stopni, na niebie coraz więcej deszczowych chmur, synoptycy ostrzegają też przed burzą. Ciśnienie spada, teraz wynosi 999 hektopaskali.
Bartosz Kustra, zapraszam na sport. Polskie Radio PIK zachęca mieszkańców regionu do aktywności fizycznej. W siedzibie naszej rozgłośni podpisano dziś 3-letnią umowę o współpracy przy organizacji PKO Bydgoskiego Festiwalu Biegowego. Zadowolony z porozumienia jest Mirosław Kaczmarek, prezes Stowarzyszenia Maraton Bydgoski.
Istotą jest wypracowanie modelu wieloletniej, 3-letniej co najmniej współpracy przy współorganizacji PKO Bydgoskiego Festiwalu Biegowego. Jednej z największych imprez nie tylko biegowych, bo dochodzi jeszcze 10 km na rolkach i duża impreza na stadionie Zawisze dla dzieci. Chcemy też zachęcić do różnych form aktywności, również osoby w średnim wieku i wyżej, które nie mogą biegać, ale na przykład mogą spacerować.
Bycie blisko sportu i zachęcanie do aktywności fizycznej słuchaczy to w naszej rozgłośni już tradycja, mówi prezes Polskiego Radia PIK Cezary Wojtczak.
Każda impreza, która zresztą ze sportem bardzo mocno się kojarzy, jest przez nas witana z bardzo dużą sympatią i też otwartością na wszelką pomoc. Dlatego cokolwiek możemy zrobić w sensie właśnie antenowym czy organizacyjnym, to my się bardzo chętnie w to włączymy. Głównie dlatego, że to jest dla nas bardzo ważna dziedzina działalności dziennikarskiej. My na sport zawsze bardzo mocno stawiamy, ale też dlatego, że rozumiemy, jak ważnym elementem jest propagowanie zdrowego stylu życia, chociażby poprzez taką aktywność, jaką jest bieganie.
Najbliższa impreza biegowa półmaraton i rolkarska dziesiątka połączona z rywalizacją dzieci na Stadionie Zawiszy już 22 maja. Polskie tenisistki gotowe do rywalizacji z Tajwanem. W Inowrocławiu nasza reprezentacja walczyć będzie w najbliższy weekend w barażu o miejsce w przyszłorocznej grupie światowej drugiej Pucharu Federacji. Nie zagrają Agnieszka Radwańska i kontuzjowana Magdali Net. Pod ich nieobecność liderką kadry będzie Paula Kania.
Chcemy wygrać, chcemy zostać w grupie, to jest nasz cel, jest to bardzo ważny mecz dla nas, więc zrobimy wszystko, żeby go wygrać. Wbrew pozorom czasami te mniejsze miasta bardziej ciekawie organizują, są naprawdę zaangażowani w 100% wszyscy ludzie dookoła. Już szczerze, same jesteśmy gotowe do tego, żeby zagrać, pokazać się przed tutejszą publicznością i mam nadzieję, że nie zawiedziemy.
Mecze w hali Osiru rozgrywane będą w sobotę i niedzielę od 12, a więcej o tym wydarzeniu w rozpoczynającej się audycji Popołudnie z Nami. Sportowe podsumowanie dnia w naszych serwisach po 21 i 22.
Reklama.
Wykorzystasz kamień w Twoim domu, to zastosujesz materiał trwały i sprawdzony. Najnowsze technologie obróbki sprawiają, że piękno kamienia naturalnego przewyższa inne materiały. Blaty kuchenne, schody, łazienki, posadzki, parapety, elewacje, kominki zrobimy dla Ciebie. Przedsiębiorstwo Granit z Solca Kujawskiego. Zobacz na www.granit.pl i dzwoń 52 387 64 10.
Szukasz informacji na temat dotacji? Wejdź na www.funduszeeuropejskiego.pl lub przyjdź do punktu informacyjnego po bezpłatne informacje. Droga do nich jest teraz jeszcze łatwiejsza. Na stronie internetowej dowiesz się, jak zacząć korzystać z funduszy oraz kiedy i jak możesz złożyć wniosek o dotację. Znajdziesz tu również adresy najbliższych punktów informacyjnych w Twojej okolicy. Ruszaj prosto do funduszy. www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
Centrum Targowe Pomorza i Kujaw zaprasza na wiosenny kiermasz ogrodniczy oraz targi Dom i Ogród w hali Łuczniczka w Bydgoszczy. 16 i 17 kwietnia w godzinach od 10 do 17, a tam m.in. rośliny do domu i ogrodu, nawozy, architektura ogrodowa, altany, meble, dekoracje, akcesoria i wyposażenie, sprzęt oraz wyroby regionalne. Zapraszamy! Kiermasz ogrodniczy, targi Dom i Ogród. Jedno miejsce, wiele pomysłów i rozwiązań. 16 i 17 kwietnia, Bydgoszcz, hala Łuczniczka.
Siódmy Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości we Włocławku. Od 20 do 23 kwietnia. 80 wydarzeń, prezentacji, wykładów, konkursów i warsztatów. W programie m.in. wykład profesora Andrzeja Bliklego o firmie XXI wieku oraz regionalna debata o przedsiębiorczości. Wstęp wolny. Więcej na www.festiwalwloslawek.pl. Przedsięwzięcie współfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Najlepsze oferty pracy, praktyk i staży w różnych branżach czekają na Was na targach pracy i kariery Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Przyjdź i porozmawiaj z ekspertami rynku pracy. 20 kwietnia w środę od 10 do 14 na UTP w Fordonie przy Kaliskiego 7. Patronat honorowy prezydent miasta Bydgoszczy. Sponsor strategiczny Bank Pocztowy SA. Szczegóły na www.karierautp.edu.pl.
Zamów tanią taksówkę. Zadzwoń 52 196 62. Radio Taxi Comfort, osobowe i bagażowe. Marka na życzenie, taksi z Wi-Fi, zakupy i bezpieczny przewóz dzieci. Radio Taxi Comfort do i z Fordonu oraz za miasto 20% taniej. Obsługa imprez, drobne przesyłki, pomoc w uruchomieniu i odprowadzeniu auta. To dzwonię 52 196 62. www.taxi-comfort.pl. A i mile zaskakują.
Mam ogrzać swój dom gazem płynnym za mniej niż złotówkę za litr? Teraz jest to możliwe. Mam poznać najnowsze rozwiązanie energetyczne dla mojego domu od Amerigas? Ekoterma z lisiego ogona wykona dla mnie wszystkie instalacje grzewcze, zamontuje kotły i pompy ciepła. Mam zobaczyć na www.eko-terma.pl i zadbać o dobrą energię w moim domu? Dobrze, tak zrobię, bo lubię ciepło w moim domu za złotówkę.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Eryk Chełmniak.
A także Marek Rzepa. Witamy już za chwilę w naszym programie wojewoda i samorządowcy z regionu o realizacji programu 500+, polsko-ukraińskie forum na temat miejskiej gospodarki komunalnej. Zapytamy też, czy Polacy powinni mieć szerszy dostęp do broni palnej. Samorządy radzą sobie z programem Rodzina 500+, bez większych problemów. O tym, jak przebiega wdrażanie programu, rozmawiał dziś z nimi wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.
Przeszło 64 tysiące wniosków zostało już złożonych, wydanych zostało 2000 niecałe 500 już decyzji o wypłacie, 114 rodzin otrzymało świadczenie 500+. Dane dotyczą województwa kujawsko-pomorskiego, my je systematycznie zbieramy. My też uruchomiliśmy skrzynkę dla wszystkich samorządów w województwie, gdzie można zadawać pytania lub prosić o rozwianie wątpliwości. Samorządy bardzo często korzystają z tego medium. Pani dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, pani Dorota Haas, odpowiada samorządowcom. Myślę, że to dzisiejsze spotkanie to też jest podsumowanie tego, co się do tej pory również stało na tej linii komunikacyjnej między Urzędem Wojewódzkim a samorządami.
Jarosław Bochenek, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu. Przyjęliśmy ponad 6 tysięcy wniosków na spodziewanych według szacunków rządowych 9,5 tysiąca, a według naszych miejskich około 13 tysięcy. A zatem mam już ponad połowę tych wniosków, które spodziewamy się otrzymać. Program w tej chwili przebiega bez problemów. Dla nas ważne jest to, aby system informatyczny, który obsługuje program Rodzina 500+, prawidłowo cały czas funkcjonował. My czekamy jeszcze na parę funkcjonalności, które nam dostawca zewnętrzny zajmujący się tym programem ma dostarczyć, więc jeżeli wszystko będzie zgodnie z harmonogramem, nie widzimy żadnych przeszkód i trudności w realizacji tego przedsięwzięcia. Jeśli chodzi o system informatyczny, tak, też baliśmy się, że tu powstaną jakieś przeszkody, zatory, jakaś niewydalność systemu, ale wszystko działa bez problemu.
Regina Politowicz, dyrektor Wydziału Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszcz. Troszkę obawialiśmy się, że dużo będzie takich osób przychodzących, które nagle przyjdą jednego dnia i mówię szczerze, troszkę się to też spełniło. Uruchomiliśmy 66 punktów w mieście, natomiast najwięcej osób przybyło do Urzędu Miasta na ulicę Grudziącką, ale udało nam się opanować tę sytuację i wszyscy zostali przyjęci. W tej chwili z naszej ewidencji wynika, że około 10 tysięcy i tak pół na pół. Część z nich, czyli połowa, jest drogą w formie papierowej, a druga drogą elektroniczną.
Grudziński Piotr, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ołcowku. Panujemy nad kolejkami. Mieszkańcy się zgłaszają do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wydzieliliśmy specjalne pomieszczenia, zatrudniliśmy specjalne osoby, które przyjmują wnioski i wydają decyzje administracyjne. Były pewne problemy natury organizacyjnej, ponieważ nie dostaliśmy jakby pieniędzy od wojewody na zakup sprzętu komputerowego, czyli środków inwestycyjnych. W tej chwili jesteśmy już po przetargu. Decyzje są wydawane. Mieszkańcy są zadowoleni, nie ma kolejek, wszystko odbywa się bez przeszkód. Pracowaliśmy, że spłynie do nas w ciągu 3 miesięcy 7,5 tysiąca wniosków. W ciągu tych pierwszych dni, czyli ostatniego tygodnia obowiązywania programu, spłynęło do nas ponad 3 tysiące wniosków. Jesteśmy na półmetku, zaczęliśmy już wydawać decyzje administracyjne. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu ruszymy z wypłatami na konta. Na początku maja ruszamy z wypłatami gotówkowymi do odbiorów w kasie ośrodka.
Relację przygotowała Agata Polcyn.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Do Bydgoszczy na polsko-ukraińskie forum na temat nowoczesnej gospodarki komunalnej przyjechało niemal 40 samorządowców z różnych miast Ukrainy. Obradują w bydgoskim centrum targowo-wystawienniczym w Myślęcinku. Robert Erdman rozmawiał m.in. z Dmytro Kabinetem z Chmielnickiego.
przyjechałem z miasta Chmielnickiego, biorę udział w tym forum. Mogę porównać i byłem kiedyś wcześniej w Polsce i moim zdaniem Polska teraz przeżyje taki proces bardzo, bardzo poważnego rozwoju i bardzo widoczne te zmiany. Bardzo poważne doświadczenia, które możemy wykorzystać w swoim kraju. Myślę, że już Polska jest takim, można powiedzieć, pionerem w tego rozwoju. Przykład Polski to jest budżet dla rozwoju ukraińskiego. Również to jest państwo bardzo bliskie pod względem mentalności, kultury i tak dalej. Mogę powiedzieć, państwo takie braterskie dla Ukrainy. Przyszłość nasza jest wspólna.
Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.
Tym razem zaprosiliśmy naszych przyjaciół z Ukrainy, samorządowców, po to, aby pokazać im, jak zorganizowaliśmy w Bydgoszczy gospodarkę komunalną w kilku obszarach, a więc odpadowej, wodno-ściekowej, także jak organizujemy transport publiczny, żeby albo był sprawny i przyjazny dla mieszkańców. Tak naprawdę spłacamy dług, który kiedyś zaciągnęliśmy od naszych, dla odmiany, sąsiadów z zachodu. Sami jako Polacy jeździliśmy, podglądaliśmy, jak zorganizowane są te obszary. Później przy dużym bardzo wsparciu środków unijnych nad tymi obszarami pracowaliśmy. Dzisiaj chcemy tą naukę i doświadczenia przekazać właśnie samorządowcom z Ukrainy, bo myślę, że te wielkie wyzwania jeszcze ciągle przed nimi.
Ale Ukraińcy są w o tyle gorszej sytuacji, że na fundusze unijne nie mają co na razie liczyć.
Na razie nie, ale proszę sobie przypomnieć, że tak naprawdę Bydgoszcz na pierwszy program wodno-ściekowy otrzymała środki także jeszcze nie będąc w Unii, a więc to były te środki przedakcesyjne. Podobne narzędzia myślę wkrótce będą także wdrożone na Ukrainie, także im szybciej ktoś tą wiedzę nabędzie, tym będzie mógł lepiej się do tego momentu przygotować.
Wasilij Żurawlow, Mariupol.
Samo Mariupol wojny nie ma.
Mieście Mariupol nie ma wojny, ale tylko na wsi. Ukraina patrzy na Polskę jak na swoich braci i chciałaby naśladować te same doświadczenia, co naśladowała Polska.
Konrad Mikołajski, prezes ProNatura.
Nie mamy żadnych wątpliwości, że ten kryzys na Ukrainie się kiedyś skończy. I tak jak do tej pory, to my przecież jako Polacy korzystaliśmy z tych dobrych wzorców zachodnich w gospodarce odpadami, ale i w ogóle w gospodarce komunalnej, tak mamy takie moralne zobowiązanie, żeby przekazać to dalej. I dzisiaj chcemy pokazać na przykładzie nowoczesnej gospodarki komunalnej Bydgoszczy, jak powinno to wszystko wyglądać. A to przecież jest jeszcze czas na to i również dla naszych tutaj gości z Ukrainy, żeby sobie pewne rzeczy poukładać, zaplanować. No jak przyjdzie ten lepszy czas, no to zrobić. Ja myślę sobie, że w tych części miast przygranicznych ten czas to już nadszedł.
Bydgoszcz, Robert Erdman.
W programie dwudniowej imprezy dzisiaj konferencja, a jutro goście z Ukrainy zwiedzą Zakład Utylizacji Śmieci oraz Bydgoskie Wodociągi. Forum przygotowali prezydent Bydgoszczy oraz prezesi spółki ProNatura i Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. Kto chce strzelać, może podpisać się pod internetową petycją posłów ruchu Kukiz 15. Proponują budowę mobilnych strzelnic we wszystkich powiatach i gminach. To pierwszy krok do utworzenia obrony terytorialnej kraju. Docelowo formacja miałaby zrzeszać 35 tysięcy żołnierzy. Posłowie chcą też powszechnego dostępu do broni.
W Komisji Obrony Narodowej jednym z tematów jest powstanie Sił Obrony Terytorialnej. To formacja, która miałaby być częścią Sił Zbrojnych. Paweł Szramka i Anna Siarkowska uważają, że Polacy muszą być wyszkoleni z obsługi broni.
Musimy pomyśleć o wzmocnieniu bezpieczeństwa naszego kraju. Musimy w końcu zacząć rozmawiać o powszechnym dostępie do broni.
Uważamy, że należy podjąć pilne działania, ażeby polscy obywatele nie mieli problemu nie tylko w nabywaniu broni, ale również w korzystaniu z tej broni. I właśnie na przykład chociażby też w dostępie do strzelnic. To będzie także jeden z zasadniczych elementów, o który będziemy chcieli zabiegać. Chcemy, żeby powstała co najmniej jedna strzelnica w każdym powiecie, jak nie jedna strzelnica w każdej gminie docelowo.
Eksperci natomiast podkreślają, że w strzelaniu najważniejsze jest bezpieczeństwo. Rozmawialiśmy z Włodzimierzem Gałeckim z Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
My jesteśmy związkiem sportowym. Normalnie psychologia tutaj bardzo jest ważna, bo to nie chodzi o to, że mamy zbroić ludzi i w każdym ma latać, prawda, i strzelać, tylko chodzi o to, że to się wiąże z odpowiedzialnością. My jesteśmy członkiem Międzynarodowej Federacji Strzeleckiej. Tam jest bardzo mocno podkreślane, żeby jakby tych związków strzelania z jakimiś tam wojennymi formacjami, coś w tym stylu, żeby unikać raczej. Na przykład zawodnicy nie mają prawa nosić takich bojówek łaciatych, prawda? raczej chcą, żeby to oddalić od tych militarnych takich skojarzeń.
Policjanci z naszego województwa mają 3 nowoczesne strzelnice. Korzystają też ze strzelnic wojskowych i tych należących do kół myśliwskich. Szkolenia strzeleckie to nie tak jak na filmach. Nie możemy przyjść sobie po prostu postrzelać, wyjaśnia Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Zajęcia są zorganizowane, one muszą odbywać się pod okiem instruktorów wyszkolenia strzeleckiego, aczkolwiek wszyscy policjanci, wszystkich pionów policji muszą przejść przynajmniej raz na pół roku takie zajęcia ze strzelania i raz w roku wszyscy policjanci przechodzą również test ze strzelania, czyli krótko mówiąc taki sprawdzian. To po prostu musi się odbyć. Takie są obowiązki nałożone przez wytyczne wydawane przez Komendę Główną.
Czy Polacy powinni umieć posługiwać się bronią i mieć ją w domach?
Nie widzę takiej potrzeby. Tutaj by się mężczyźni potrafili posługiwać bronią, czy nie, to nie miałoby jakiegoś większego znaczenia.
Ja uważam, że potrzebne jest, by wróciła zasadnicza służba wojskowa. Tam się było można wszystkiego nauczyć. Żeby prywatnie mieć w domu broń. Nie żyjemy w Ameryce.
Jestem przeciwnikiem dostępu Polaków do broni. Będzie to okazja też do nadużyć. Ze strony tych, którzy wydają pozwolenia i tych ubiegających.
Ja nie jestem za tym. To jest środek śmiercionośny i lepiej, żeby do żadnych takich tam wojen, niepotrzebnych konfliktów nie dochodziło.
Bydgoszcz, Hanna Gołata.
Polskie Radio PIK, 15.20, popołudnie z nami. Chcielibyśmy Państwa zapytać, czy pomysł Pawła Kukiza o szerszej dostępności broni i organizowaniu tych obron terytorialnych jest słuszny? Czy broń palna w Polsce powinna być powszechnie dostępna? Czy odpowiednie przepisy powinny regulować, kto może ją posiadać? Jakie mogą być zagrożenia związane z szerokim dostępem do broni? 52 345 5090 i drugi numer 52 345 5060. Można do nas wysłać SMS-a pod numer 70906. Najpierw tylko trzeba wpisać słówko PIK. Poczta elektroniczna, nasz adres pik@radiopik.pl. Przypominam jeszcze numery telefonów 52 345 5090 i drugi numer z końcówką 60. Dzwonił się do nas pan Krzysztof z Bydgoszczy. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry Państwu i wszystkim przed głośnikami. No myślę, że w dobie, kiedy nie ma kary śmierci i praktycznie napastnik jest bardziej chroniony niż ktoś napadany, powinno być zezwolenie na posiadanie broni, a poza tym no, doszło nam poza ruskim jeszcze nowe zagrożenie, które jest planowane, mianowicie tak zwana Straż Graniczna Europejska, która będzie prawdopodobnie następnym elementem inwazji, tak, który będzie wiedziało lepiej, co dla nas jest lepiej, jak kiedyś oddziały ruskie, bolszewickie i tak dalej, które robiły na nas inwazję. To jest wszystko.
Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Do usłyszenia. 52 345 5090 i drugi numer z końcówką 60. Rozmawiamy dziś o broni, o dostępności powszechnej, czy też nie. Pan Marcin z Torunia, dzień dobry.
Dobry, proszę pana, to jest bardzo ciekawy temat i wdzięczny. Wydaje mi się, że jednak jestem przeciwny ze względu na fakt, że jaka jest różnica między tym, że przecież teraz też może ktoś posiadać broń, tylko o tym po prostu nie mówić. To rozumiem, że chodzi bardziej o sankcjonowanie tego. Więc jeżeli ktoś napada na kogoś w domu, to według mnie powinien się bronić na wszelki różny sposób, ale powszechna dostępność do broni uważam to jest niedobra sprawa, ponieważ no, cofamy się jednak wtedy wiek, cofamy się do tyłu, bo jednak cywilizacja nam podpowiada, że taka zasada przecież chyba i obowiązuje, że przemoc rodzi przemoc, prawda? I to nie jest wydumane i tak dalej, tylko po prostu człowiek no w sytuacji no nawet i radykalnej życie oddaje, no bo przecież oddają żołnierze na wojnie i człowiek umiera w różnych sytuacjach i tak samo receptą na wszystko miałoby być posiadanie broni, no to chyba to jest jakaś pomyłka i wydaje mi się, że trzeba dalekosiężnie patrzeć na w ogóle prawo według mnie w Polsce, no tak jak zresztą mi wszystko jest do bani.
Bardzo dziękujemy panie Marcinie, dziękuję. Kłaniam się. Do usłyszenia 52 345 5090 i drugi numer z końcówką 60. Hope if everybody runs. You choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. Pan Roman z Bydgoszczy, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja małe zdanie tylko w sprawie tej broni. Wszyscy przestępcy, którzy po prostu chcą mieć broń i tak ją mają. Ten biedak, który po prostu będzie chciał się bronić, także mówię w porównaniu z tym panem, co mówił przede mną, mówił, że jest to trochę nie fair, czy powiedzmy jest, no moim zdaniem, ten, który będzie chciał legalnie coś zrobić, będzie tą broń miał legalną, zarejestrowaną. Ona będzie zawsze w każdym momencie do sprawdzenia, kto i kiedy jej użył. Moim zdaniem to wszystko, co jest takie, jak to mówią, zawsze się znajdzie ktoś, który tego nadwyręży, czyli wykorzysta to posiadanie swojej broni. Nie wiem, moim zdaniem ten, który by chciał, mówimy o legalnej broni. Na pewno to będzie z dobrym skutkiem i ten przestępca, który będzie chciał, załóżmy, czy wejść do domu, czy okraść, czy nie okraść, on będzie się bał. A tutaj my możemy najwyżej pałką, czy najwyżej kijkiem pogrozić, czy paluszkiem, oj, bo nie wolno.
Dziękuję bardzo, tak. Panie Romanie. Kłaniam się. Do usłyszenia. 52 345 5090 i 5060 to numer drugi. Popołudnie z nami w naszym programie Polska Piosenka, formacja Nieżywych Schabów w utworze Ławka. Czy ktoś jeszcze razem widział? Czy
Polskim Radiu PIK. Po 19. Eric Clapton. Niedawno jubilat jest bohaterem dzisiejszego wydania Muzyki Źródeł. Posłuchamy jego koncertowego albumu Slow Hand at 70. Live at the Royal Albert Hall. Po 20. Obywatel.pl. Między innymi o Międzynarodowych Dniach Poradnictwa Emerytalno-Rentowego, wsparciu zadłużonych lokatorów i sytuacji na regionalnym rynku pracy. Po 21. Wieczorne spotkania z Romanem Kołakowskim. Poetą, kompozytorem, tłumaczem, wieloletnim szefem Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W drugiej części programu popołudniowego Polskiego Radia PIK 10 tysięcy nagrody za informację o podpalaczu grasującym na terenie gminy Choceń, dziesięciolecie żywego Muzeum Piernika w Torniu, a także o tym, czy rolnictwo ekologiczne jest perspektywiczne. Dyskusja w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Dziesięć tysięcy złotych nagrody, taką kwotę wójt gminy Choceń wręczy osobie, która pomoże złapać podpalacza.
W podwłocławskiej gminie Choceń grasuje podpalacz. Żywym ogniem trawi łąki, nieużytki i trzcinowiska. Żartów nie ma. Płoną gniazda ptaków, płoną zajęcze kotliny, a ziemia od gorąca staje się jałowa. Ogień niebezpiecznie podchodzi pod ludzkie siedziby. Gdy po raz trzeci w ciągu kilku dni ktoś podpalił trzciny nad Jeziorem Krukowskim i z dymem poszło trzcin 30 hektarów, wójt gminy Choceń, Roman Nowakowski, w desperacji powiedział: basta, daję 10 tysięcy złotych za głowę podpalacza. Dla porządku, chodzi o głowę razem z resztą żywego ciała.
To właśnie desperacja do tego doprowadziła, ponieważ tych łąk jest tam kilkaset hektarów. Tam też już powstały ośrodki rekreacyjne za duże pieniądze, domki, ale przede wszystkim i zwierzyna, która tam ma miejsca lęgowe, przecież to jest ostoja wszelkiego rodzaju ptactwa. I te pożary trafiają się systematycznie. Kilkakrotnie strażacy wyjeżdżają do gaszenia tych pożarów. Koszty takich wyjazdów też są ogromne, bo gaszenie bagien jest bardzo trudne. Pozyskać wodę, dojść, dojechać, to wszystko kosztuje. I stąd ta desperacja. A kwota? Kwota się stąd pojawiła, żeby była skuteczna. Dla samorządu łatwiej będzie wydać nagrodę 10 tysięcy złotych, niż kolejny raz finansować wyjazdy Straży Pożarnej.
Panie wójcie, a skąd pewność, że to podpalacz? Być może to przypadek, być może nieumyślne zaproszenie ognia.
Nie ma takiej możliwości. Jest to teren niezaludniony i nie wierzę, żeby w tym roku trzykrotnie było zaproszenie ognia. To na pewno zrobił człowiek.
A skąd u pana wójta wiara w sprawczą moc pieniężnej nagrody? Przecież nie zrobił tego nikt obcy. Prawdopodobnie, jeśli nagroda się okaże skuteczną, no to sąsiad doniesie na sąsiada. Skąd wiara, że tak się może stać?
Wierzę tutaj w ludzi. Zdecydowana większość na widok takiego pożaru reaguje bardzo spontanicznie. To się nie nadaje do cytowania w radiu.
To, co ludzie mówią o podpalaczu.
To, co ludzie mówią o podpalaczu. Sądzę, że jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś się znajdzie i wskaże. Tym bardziej, że tutaj jest zapewniona anonimowość, bo chodzi tylko o wskazanie faktów, tak żeby policja mogła ustalić sprawcę.
A tak z formalnego punktu widzenia, z jakiej półki te pieniądze będą pochodziły? Przecież w budżecie gminy pan wójt nie ma zarezerwowanej pozycji nagroda za wskazanie zbira.
Nie mam takiej nagrody w budżecie gminy, ale pieniądze na pewno się znajdą, zapewniam.
Pana gmina ma doświadczenie w stanowieniu takich nagród. Zupełnie niedawno pan wójt ustanowił nagrodę dla osoby, która wskazałaby ludzi porzucających psy w pana gminie, bo faktycznie przejeżdżający przez gminę Choceń otwierają drzwi samochodów, wyrzucają psy, tworzą się z tego prawdziwe sfory i tutaj też była nagroda, ale zdaje się, że nieskuteczna.
Niestety nieskuteczna i tak ustalając właśnie wysokość tej kwoty, zastanawiałem się, czy być może, że to nie była zbyt mała kwota za wskazanie takiego procederu. Utrzymanie jednego psa przez rok w schronisku to jest mniej więcej właśnie 2000 zł, więc to jest z punktu widzenia budżetu oszczędność, a nie wydatek.
Podobnie w przypadku nagrody za podpalacza, bo zdaje się, że te 10 tysięcy to jest zbliżona kwota do tego, co pan wójt wręcza strażakom.
Taki wyjazd do pożaru jak ostatnio, 4 jednostki po 6 ludzi plus paliwo, to jest podobna kwota.
Dla porządku, jak należy taką informację o podpalaczu zgłosić?
Najlepiej po prostu podjechać do urzędu, zapraszam tutaj do mnie, porozmawiamy sobie, zapewniam, że jeśli ktoś będzie chciał zachować, anonimowość zostanie zachowana.
Czy to się sprawdzi? Bardzo możliwe. 10 tysięcy to kawał grosza. Poza tym na wsi rośnie świadomość, jak zabójcze dla gleby jest wypalanie traw. Najpewniej jednak sam podpalacz, dowiedziawszy się, ile za niego dają, przestraszy się denuncjacji i swego procederu zaprzestanie. W tym największa nadzieja. Włocławek, Marek Ledwosiński.
Szybka nauka wypieku, wykład o piernikach, tort piernikowy i miód pitny. Żywe Muzeum Piernika w Toruniu świętowało dziś swoje 10. urodziny. Spotkanie było okazją do wspomnień, gratulacji, ale także imponujących podsumowań. Żywe Muzeum Piernika jest jednym z najpopularniejszych miejsc odwiedzanych w Toruniu. Tylko w ubiegłym roku muzeum odwiedziło 115 tysięcy osób. Na urodzinach była także Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
Licznie zebranych gości powitał gospodarz Andrzej Olszewski.
Państwu się nisko kłaniamy i witamy w muzeum. 11 lat temu przygotowywałem muzeum do otwarcia, a najważniejszym był lokal i możliwość jego wynajęcia. Wielokrotnie rozmawiałem z panem prezydentem Zaleskim i doskonale pamiętam zdziwienie na twarzy pana prezydenta, kiedy z uporem deklarowałem, że na pewno osiągniemy 100 tysięcy gości. W zeszłym roku odwiedziło nas ponad 115 tysięcy i cytując klasyka, można by powiedzieć, meduję wykonanie zadania, panie prezydencie.
Ja terminujący, nie nic podnia, ani też złodziej, wzrostu słusznego, rodu zacnego, stanu wolnego, przysięgam. Praw cechu jeszcze mi nieznanych przestrzegać.
Prezydent Torunia Michał Zaleski.
Państwo olszewscy zdecydowali się, żeby tutaj utworzyć nie zwykłe Muzeum Piernika, a żywe Muzeum Piernika. Takie, które za określeniem żywe kryje się zarówno obecność tutaj tych, którzy odwiedzają to miejsce, możliwość żywego, aktywnego reagowania na wszystko, co o Pierniku wymyślą ludzie, którzy mają serce do Piernika. Żywe dlatego, że promieniuje poza Toruń jako działanie promocyjne dla naszego miasta.
Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski.
To muzeum jest muzeum prywatnym. Ile trzeba mieć odwagi, żeby w bardzo niepewnych, jak to 10 lat temu było, czasach, zdecydować się na w gruncie rzeczy romantyczną, ale i taką trochę samobójczą myśl założenia prywatnego muzeum, które przecież musi opierać się o rachunek ekonomiczny i jak się okazuje, to się udało.
W wielkim kręgu się rozstawcie.
No jak wiadomo, honcwoty, ciasto piernikowe trzeba zaczynić do ciasta ze składników najważniejszych, czyli z miodu prześnego. Najważniejsza przyprawa to ta, która piernikowi nazwę nadała. No i to jest pieprz czarny.
Profesor Jarosław Dumanowski, historyk.
W ten sposób historia rzeczywiście wnika do głów, do serc, że dopiero kiedy coś robimy, kiedy się bawimy, to ta historia staje się ważna i niejako przy okazji pewne rzeczy związane z historią się ludziom wtłacza i to bezboleśnie zupełnie.
Mirosława Romaniszyn, miejski konserwator zabytków.
Co cieszy konserwatora? Cieszy podejście właścicieli do obiektu zabytkowego. Włożenie funkcji, która jest nieniszcząca, która znakomicie wpisuje się w charakter wnętrz, jakie państwo zajmują, cieszy konserwatora oczywiście.
Szymon Wiśniewski, szef Toruńskiej Informacji Turystycznej.
To trudno jest tak wprost porównywać, bo na przykład Muzeum Okręgowe, czy Planetarium, czy Żywe Muzeum Piernika, one są podobne, ale różne. Ale na pewno Żywe Muzeum Piernika jest jednym z kilku, trzech, czterech najważniejszych miejsc na mapie turystycznej Torunia. Należy podziwiać, że w ciągu roku przez te dwa pomieszczenia przewija się ponad 100 tysięcy ludzi.
Że nie trzeba wiele twojej pracy i męczyć cię nie będzie, bo jeszcze wiele przecie tutaj cię czeka. Dlatego przesypuj już to, co żeś ubił. W chwale odejdź. Dzięki.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Coraz częściej jako konsumenci sięgamy po produkty ekologiczne, czyli pochodzące z gospodarstw ekologicznych. To nie tylko moda, ale i dbałość o zdrowie. Gospodarstw jest z każdym rokiem więcej, ale piętrzą się przed nimi nowe wymagania, nowe przepisy i o tym dyskutowano dziś w Minikowie.
Jaka jest przyszłość kujawsko-pomorskiego rolnictwa ekologicznego? O tym dyskutowali w Minikowie rolnicy ekologiczni na konferencji Perspektywy dla rolnictwa ekologicznego. A wśród uczestników pan Mieczysław Babalski z Pokrzydowa w powiecie brodnickim.
Rolnictwem ekologicznym zajmuję się od 30 lat, ale chciałem po prostu posłuchać, jakie perspektywy są tego rolnictwa i przyszłość tego naszego rozwoju.
Są także i młodzi rolnicy ekologiczni.
Jakub Godek, przejął gospodarstwo ekologiczne od taty, rok prowadzę sam w Łachowie. Koło Szubina.
Magdalena Przybylak-Zdanowicz, no ja w genach mam rolnictwo ekologiczne z racji tego, że tata Zbigniew Przybylak z panem Mieczysławem zakładali Ekoland. I
jak ta przyszłość zgodnie z tymi przepisami, które nas czekają, które wchodzą do rolnictwa ekologicznego, nam głównie chodzi o tą sprzedaż bezpośrednio, żeby ten rolnik, który produkuje, miał możliwość sprzedaży swoich produktów przetworzonych. Również jakie nowe odmiany wchodzą właśnie do rolnictwa ekologicznego.
Nowe, stare odmiany.
Nowe, stare, tak jak orkisze, samoprze, płaskórki.
Mamy gospodarstwo nastawione na produkcję zbożową, więc ten dobór odmian też jest dla nas bardzo ważny. Też jest taka bolączka, że na przykład nasze rośliny strączkowe nie zostają w kraju i nie produkujemy w Polsce paszy dla rolnictwa ekologicznego, tylko surowiec wysyłany jest za granicę i wraca w postaci paszy do Polski drożej. O wiele drożej.
Nowe przepisy dotyczące sprzedaży bezpośredniej. Trudne są weterynaryjne i inspekcji sanitarnej. Na rynku zapotrzebowanie klientów jest, ale ciężko spełnić te wszystkie wymogi. Na zachodzie wymagania są mniejsze niż w Polsce.
Ta sprzedaż bezpośrednia właśnie trochę jest bardziej obłożona u nas przepisami, jak to wygląda na zachodzie. Wiadomo, że w Niemczech rozwój tej sprzedaży bezpośredniej, on już trwa od wielu lat i tam każdy rolnik może swoje przetwory sprzedawać bezpośrednio do klienta i decyduje o tym klient, czy są dobre jego przetwory, czy nie. Także te nasze przepisy, no zobaczymy, to jak to ta ustawa wyjdzie, tylko że za ostre są te dobre praktyki, tak jakby przetwórcze powinny być bardziej łagodne w gospodarstwach ekologicznych. Coraz większe zainteresowanie jest właśnie starymi odmianami. Mamy taki przykład, pszenica zwyczajna ostatnio bardzo słabo się ją sprzedaje, ponieważ zainteresowanie klientów jest coraz mniejsze, coraz więcej artykułów odnośnie złego działania glutenu, który jest w pszenicy zwyczajnej, po prostu powoduje to, że klienci już nie chcą kupować produktów z pszenicy, a szukają właśnie z orkiszu, z samoprzy, płaskórki, tych starych gatunków pszenic i z żyta, żyto bardzo dobrze teraz się sprzedaje, również owies czy jęczmień.
O skutecznej sprzedaży bezpośredniej warto pamiętać, to dla nas konsumentów też jest ważne. Wykład Biokuriera to jest takie czasopismo dla konsumentów ekologicznych.
Się rozwija ten rynek bezpośredni, mamy coraz więcej jarmarków, czy w Bydgoszczy, czy w Toruniu, czy w Grudziądzu, także te zainteresowanie bezpośrednie klientów jest coraz większe. I druga sprawa, sprzedaż internetowa nam się dosyć ostatnio dobrze rozwija.
Agnieszka Dobosz-Idzik, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Duże ile mamy takich gospodarstw w województwie kujawsko-pomorskim?
Obecnie 415 gospodarstw certyfikowanych i w okresie przestawiania to już jest suma. Także możemy się poszczycić jakością tych produktów i liczbą produktów.
Popołudnie z nami, 15.42. Kto chce strzelać, może podpisać się pod internetową petycją posłów ruchu Kukiz 15. Proponują budowę mobilnych strzelnic we wszystkich powiatach i gminach. To pierwszy krok do utworzenia obrony terytorialnej kraju. Docelowo formacja miałaby zrzeszać 35 tysięcy żołnierzy. Posłowie chcą też powszechnego dostępu do broni. Czy to jest dobry pomysł? Czy w Polsce dostęp do broni palnej powinien być powszechny? Powinno to wynikać z konstytucji, czy raczej potrzebne są osobne kryteria prawne i pozwolenia? Kto mógłby Państwa zdaniem posiadać pistolet czy karabin, a kto nie? Kto i co powinno o tym decydować? 52 345 5090 i drugi numer z końcówką 60. SMS-y wysyłamy pod numer 70906, treść poprzedzamy słowem PIK, a listy elektroniczne nasz adres pik@radiopik.pl. We're different and the same. Gave you another name. Switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Pan Andrzej z Bydgoszczy, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, kłaniam się. Ja jestem, należę do tych, którzy są przeciwnikami wydawania broni, w ogóle posiadania broni. Trzeba przypomnieć ludziom, że swego czasu w XIX wieku Immanuel Kant napisał taką piękną pracę o wiecznym pokoju. Miało to zapewnić ludziom w Europie w ogóle pokój przez długie lata. Tymczasem teraz w głowach ludziom się miesza. Nie wiem, czy chcą pogromów, czy coś takiego. Absolutnie nie. I tutaj mówiono, że nie Straż Graniczna, nie wojsko, właśnie europejskie wojsko, Straż Graniczna, żeby wszelkie tumulty były ograniczane przez międzynarodowe siły, a nie siły miejscowe, międzynarodowe. I w ten sposób by się rozwiązało. Niemcy to cudownie rozwiązali. Proszę popatrzeć na naród niemiecki. Mają tych pogromów i wojny dosyć. I teraz chodzą sobie z plecakami, mają stabilne prawo, w sądach można wszystko uzyskać i każdy inwestor tam przyjdzie. Tam, gdzie to zostanie podważone, będzie kłopot będzie nie bardzo. I tyle z mojej strony, kłaniam się.
Dziękuję bardzo, to był pan Andrzej z Bydgoszczy. Dziękujemy. 52 345 50 90 i 60. There's no place I'd rather be, yeah. Pan Michał Sobek, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja z kolei uważam, że broń jednak powinna być dostępna. Oczywiście po uprzednim zweryfikowaniu, że tak powiem, chętnych do posiadania broni pod każdym względem, jasne. Z dwóch podstawowych przyczyn. Do obrony wewnętrznej i zewnętrznej. To znaczy wewnętrznej przed bandytami, jakimiś skrajnymi złodziejami tutaj wewnątrz naszego kraju. I przed napadem zewnętrznym. No nasze wojsko niestety po zaniechaniu zasadniczej służby wojskowej no nie jest zbyt silne. 100 tysięcy zaledwie żołnierzy, w tym sporo grubych generałów i tam wysokich kadrom, którzy nie są, mają, ich obronność jest niewielka podobno. Także tutaj cała nadzieja właśnie w narodzie i w tych terytorialnych grupach obronnych, które się tworzą dość prężnie. I właśnie śladem Szwajcarii, spójrzmy na Szwajcarię. Dlaczego Hitler nie zaatakował Szwajcarii? Bo doszedł do wniosku, że powszechnie właśnie społeczeństwo posiada broń i byłoby to okupione zbyt dużymi stratami. A wewnętrznie, także w Szwajcarii, patrząc na Szwajcarię, jak jest jakiś rozbój czy bandytyzm, cała wioska wychodzi i łapie jakiegoś złoczyńcę, także rzadko to się zdarza. Także nie chciałbym, żeby bandyta tylko posiadał broń i łatwym łupem tutaj ludzie uczciwi padają, a też nie chciałbym się nielegalną bronią bronić, bo jeżeli postrzeliłbym bandziora, który z bronią w ręku mnie napada, to miałbym większe kłopoty prawdopodobnie w tym naszym systemie prawnym niż ten bandyta.
Dziękujemy tak, serdecznie.
Dziękuję bardzo.
To był pan Michał z Sadek, 52 345 50 90 i drugi numer z końcówką 60. Pan Bogdan z Włocławka, witamy.
Dzień dobry. Mam bardzo fajny ubaw. No, to pierwszy raz się dowiedziałem, że Hitler bał się wejść do Szwajcarii ze względu na uzbrojenie ludności. Ale numer. Taki numer jeszcze w życiu nie słyszałem. Ale no niech tak będzie. Proszę pana, panie redaktorze, proszę państwa, ja uważam, że jeszcze kibolom dać broń i będzie wszystko okej. Okay. I to tyle. Dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. To była opinia pana Bogdana z Włocławka. 52 345 50 90 i 345 50 60. W programie popołudniowym pan Dariusz. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się. Więc moje zdanie jest takie, że nie powinniśmy mieć powszechnego dostępu do broni. Weźmy przykład ze Stanów Zjednoczonych. Tam takowy jest, tam większość ludzi, tam duża część chciałaby odejść od dostępności powszechnej do broni, a nie mogą. I nie chciałbym, żeby powtarzały się takie sytuacje, jak są tam właśnie. Weźmy chociaż raz przykład od innych mądrzejszych. Nie wprowadzajmy tego. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy również. 52 345 50 90 i 60, druga końcówka. Pan Tomasz z Bydgoszczy, witamy.
No ja nie mogę zgodzić się ani z panem Andrzejem, czyli pierwszą osobą, która się wypowiadała, ani z panem, który wypowiadał się o Stanach Zjednoczonych, dlatego że wszelkie masakry i użycia broni są I najwięcej użyć broni jest w tych stanach, gdzie prawo jest najbardziej restrykcyjne. Jest powszechny dostęp do broni, tam bandyci się bronią. Boją się napadać na ludzi, tam przestępczość jest znacznie niższa. Natomiast co do Niemiec, to w Niemczech też jest co najmniej kilkukrotnie, jeśli nie kilkunastokrotnie więcej broni jest wśród osób cywilnych, jeśli chodzi o rynek prywatny, osoby cywilne. Natomiast co rozumiemy pod powszechnym dostępem do broni? Oczywiście musi to być, nie może to być tak, że po prostu idę do sklepu i kupuję. I te przepisy, które są w tej chwili, ja uważam, że nie są takie złe. Jest lobby, które forsuje, żeby ułatwić dostęp do broni. Natomiast kto czuje się zagrożony, kto czuje potrzebę rozwijania swojego hobby, czy też sportowo, to
trzeba mieć, powiedzmy może, że trzeba mieć wyraźny powód, prawda?
Trzeba mieć wyraźny powód, ale jeśli ktoś się interesuje tym, to osoba prywatna może oczywiście mieć dostęp do broni. Jestem najlepszym przykładem, mam pozwolenie na broń od ponad 20 lat i bawię się i korzystam z tego. Są kluby, są miejsca. Ktoś, kto rzeczywiście jest tym zainteresowany, to jakby może to rozwijać. Także uważam, że ten stan prawny, który jest na tą chwilę, wcale nie jest zły. I jakieś specjalne rozszerzanie, moim zdaniem, nie jest potrzebne, bo rzeczywiście wtedy może wyjść tak, że ta broń legalna trafi do osób jeszcze, które nie powinny mieć tej broni. A co do broni nielegalnej, to oczywiście przestępcy mają tą broń, więc jeśli ograniczamy, dalej byśmy ograniczali dostęp do broni, to ograniczamy tylko tym praworządnym obywatelom, którzy chcą spełniać te wszystkie wymagania, przejść badanie psychologiczne i przejść, nie mieć żadnych przeciwwskazań, być osobą niekaraną i tak dalej, mieć dobrą opinię, bo to też jest sprawdzane przez dzielnicowego w momencie ubiegania się o broń, więc tak naprawdę ograniczanie to ograniczamy tylko tym praworządnym, którzy nie stwarzają zagrożenia.
Panie Tomaszu, dziękuję serdecznie za wszystkie wyjaśnienia. Pojawiło się sporo cennych informacji, które pewnie inni słuchacze także sobie przyswoją. 52 345 5090 i drugi numer 52 345 5060. Pan Mirosław, witamy.
Tak, powiat świecki. No strasznie długo niektórzy się, proszę pana, tutaj wypowiadają. No moje stwierdzenie będzie krótkie. No społeczeństwo ma prawo do posiadania, ludzie mają prawo do posiadania broni. Oczywiście po odpowiednich badaniach. To jest niezbywalne prawo każdego człowieka, zdrowego na umyśle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pod pewnymi warunkami oczywiście. Teraz procedura ubiegania się o pozwolenie jest następująca. Trzeba wykonać badanie lekarskie, wnieść opłatę, złożyć wniosek do policji. W podaniu należy udowodnić, że ma się powód, aby posiadać broń. Pozwolenia są wydawane na mocy decyzji administracyjnych komendantów wojewódzkich policji. I to pozwolenie wydawane jest do ściśle określonego celu, albo obrony osobistej, osób, mienia, w celach łowieckich, sportowych, kolekcjonerskich, realizacji konstrukcji historycznych, pamiątkowych i szkoleniowych. Pan Sławomir z Bydgoszczy, witamy.
Witam serdecznie. Ja jestem akurat radykalnym zwolennikiem posiadania broni. Obecna sytuacja w Polsce jest po prostu chora. Dane bodajże sprzed 2 lat mówią, że na 1000 na 100 mieszkańców w Polsce jest bodajże 1,3 jednostki broni. No, lepsze wskaźniki są zdecydowanie w Czechach, na Białorusi, z której tak się śmiejemy. Bodajże w ubiegłym roku straszny tyran, prezydent Putin, umożliwił obywatelom Rosji posiadanie broni do obrony miru domowego. Czyli każdy obywatel może posiadać broń w szafce pancernej w domu do samoobrony, no, przed napaściami i tak dalej. i nie musi tego dokumentować, czy jest strzelcem sportowym, czy po prostu kolekcjonuje broń i tak dalej. Obecna sytuacja w Polsce jest patologiczna, jest chora. To jest to informacja, że nas po prostu władza boi się obywatelów, albo uważa nas za psychicznie chorych, czy po prostu degeneratów, którzy wszystko zabijają. Nie daje mi się zwariować.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się.
Panie Sławomirze, dziękujemy serdecznie. Polska piosenka w naszym programie wideo Ktoś Nowy.
Stanie i zmieni się pogoda. Zabiorę się na spacer, pójdę przed sobą schować, nie wiem gdzie. Prawdopodobnie tam, gdzie chcę. Wymyślę się od nowa, poskładam się inaczej. Ubiorę w nowe słowa, najlepiej jak potrafię kilka zmian. I będę tym, kim będę chciał.
Reklama. Szukasz informacji na temat dotacji? Wejdź na www.funduszyeuropejskiego.pl lub przyjdź do punktu informacyjnego po bezpłatne informacje. Droga do nich jest teraz jeszcze łatwiejsza. Na stronie internetowej dowiesz się, jak zacząć korzystać z funduszy oraz kiedy i jak możesz złożyć wniosek o dotację. Znajdziesz również adresy najbliższych punktów informacyjnych w Twojej okolicy. Ruszaj prosto do funduszy. www.funduszyeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
Poznaj chrząszcza, który brzmi w trzcinie, i poczwarkę, która zamieni się w pięknego motyla. Bo przecież wypada poznać owada. Od 14 do 29 kwietnia Centrum Handlowe Zielone Arkady zaprasza do tajemniczego świata owadów, także egzotycznych. A w weekend od 16 do 17 kwietnia kolejne atrakcje. Przebieranki w owadzie stroje, warsztaty origami i kolorowanie wielkiego owada. Sprawdź zieloneArkady.com.pl.
Już czwartek, ostatnie plus ligowe emocje w tym sezonie. Na zakończenie rozgrywek siatkarze Łuczniczki Bydgoszcz zmierzą się z drużyną Indykpol AZS Olsztyn. Gwarantowane sportowe emocje na najwyższym poziomie, konkursy dla kibiców z rewelacyjnymi nagrodami i strefa małego kibica Family Parku dla najmłodszych. Zobacz to osobiście i poczuj niezwykłą atmosferę hali. Ostatni mecz w sezonie przed bydgoską publicznością. Łuczniczka Bydgoszcz, Indykpol AZS Olsztyn. Czwartek, 14 kwietnia, godzina 19. Patronat medialny Gazeta Pomorska i Polskie Radio PIK.
Wiosenne promocje cenowe w Evita Hotel and Spa, usytuowanym w sercu Borów Tucholskich w Tleniu. Pobyt w luksusowym pokoju ze śniadaniem już od 199 zł. Wyśmienita kuchnia, ekskluzywne spa ze strefą saun i krytym basenem. Wyjątkowe atrakcje dla całej rodziny, escape room, gry terenowe, spływy kajakowe i wiele innych. Sprawdź naszą nową ofertę pakietów w atrakcyjnych cenach na www.evitahotel.pl.
W Interwax czuć już wiosnę. W Interwax na wiosnę obdarowujemy naszych klientów. Przyjdź
Wybierz paszę, kokoszka, smakoszka i odbierz miły upominek. Interwax, Żnin, ulica Dworcowa 29. Zapraszamy.
Robisz porządek na swojej posesji? Oj, dużo się tego uzbierało. Złom, makulatura, meble ogrodowe, butelki po napojach, stary sprzęt AGD i RTV, akumulatory. A nie wiesz, co z tym zrobić? Przywieź do nas. Zakład Obrotu Złomem. Bydgoszcz Przemysłowa 8. Szczegóły i cennik na www.zakladobrotuzlomem.pl. Zapraszamy.
Reklama.
Jest 16. Środa, 13 kwietnia, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Wiśniewska. Finał śledztwa w sprawie włocławskiego skoku stulecia. Akt oskarżenia właśnie trafił do sądu, informuje prokurator Wojciech Fabisiak.
Przeciwko trzem osobom, mężczyznom, pracownikom stoiska jubilerskiego KRES, którzy w dniu 28 czerwca 2014 roku we Włocławku, działając wspólnie w porozumieniu wraz z inną nieustaloną dotąd osobą, pozorując napad rabunkowy, dokonali kradzieży różnego rodzaju wyrobów jubilerskich na szkodę właściciela tego stoiska jubilerskiego.
Olbrzymią wyniosła 1 000 000 złotych. Zrabowanego złota nie udało się odzyskać. Wciąż trwają poszukiwania czwartej osoby. Lech Wałęsa zanegował autentyczność dokumentów steczki TW Bolek. Były prezydent w archiwum IPN przeglądał materiały z szafy generała Kiszczaka, konfrontując je z oryginałami.
Czynności trwały około 3 godzin. Oprócz pana Wałęsy w czynnościach tych wzięli udział dwaj jego pełnomocnicy, a mianowicie pan mecenas Jan Widacki i pan mecenas Jan Kuklewicz. Ponadto panu Lechowi Wałęsie okazano oryginały teczki tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek. Pan Lech Wałęsa zakwestionował w całości autentyczność okazanych dokumentów.
Jak dodaje prokurator Janusz Romańczuk, Instytut Pamięci Narodowej niezwłocznie powoła biegłego grafologa, by potwierdzić lub wykluczyć autentyczność podpisów Lecha Wałęsy. Wracamy do regionu. Podbiegł do auta i wyjął kluczyki ze stacyjki. W Toruniu policjant, który był po służbie, był czujny. Zauważył mężczyznę, który chwiejnym krokiem wyszedł z jednego z barów i chciał odjechać. Nie pozwolił mu. Jak się okazało, 53-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Usłyszał już zarzut. Grozi mu do 2 lat więzienia. Nie trafiły na rosyjskie stoły, trafią na toruńskie. Jabłka od polskich sadowników. 60 ton rozeszło się dziś w ekspresowym tempie. Torunian nie zniechęcił ani deszcz, ani wiatr.
No, placki się zrobi, rozda się. Jedna skrzyneczka, bo jestem jedną osobą i boję się, że więcej nie zjem, a i się zepsują.
Widzę, że pan zaopatrzony. Wózek się przydał i ile będzie skrzyneczek?
No, dla każdego po jednej, czyli 3. Nie, po rodzinie, no. Samemu tyle jabłek to nie da rady, nie?
Moje dzieci bardzo chętnie jedzą jabłka, więc myślę, że no ta skrzyneczka nam starczy.
A czy mięso jest zdrowe? Co to jest gluten i jakie są objawy jego nietolerancji? Między innymi o tym będzie mowa podczas wykładu, który już za 1,5 godziny odbędzie się w Inowrocławiu. Specjalista wyjaśni też, czy dieta bezglutenowa ma sens dla osób, które nie mają do niej przeciwwskazań. Spotkanie odbędzie się w saloniku literacko-artystycznym. Wstęp jest wolny. Za chwilę prognoza pogody, a kolejne wiadomości o 17:00. Wieczorem możliwe deszcz i burza, w nocy 5-6 stopni. Jutro chłodniej niż dziś, słupek rtęci zawędruje do 13 kreski. Może przydać się parasol, ciśnienie będzie wolno rosło.
Reklama.
Masz zielone światło. Znowu masz zielone. Zielone światło po raz trzeci. Jak ty to robisz?
To serwisuję w Mercedes-Benz. Ten jeździ bez przestojów.
Masz dostawczego Mercedesa starszego niż 2 lata? Skorzystaj z pakietów serwisowych. Wykonując przegląd w pakiecie, masz 2-letnią gwarancję na części, a dodatkowo możesz zyskać bezpłatną, całodobową pomoc w razie awarii. Na przykład samochód zastępczy. A to wszystko za mniej niż myślisz. Zapewnij swojemu biznesowi zielone światło.
Zaprasza Autofreak. Bydgoszcz, ulica Nowotoruńska 27. Toruń, ulica Szosa Chełmińska 214.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W naszej audycji już niebawem będziemy mówić o Stowarzyszeniu Osób Pokrzywdzonych przez Grudziąckich Urzędników, o toruńskim koncercie z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, a także o inowrocławskich przygotowaniach do międzynarodowego tenisowego meczu naszej kobiecej reprezentacji z Tajwanem. Czują się pokrzywdzeni, więc zorganizowali konferencję prasową. W Grudziądzu Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemocy zaprosiło osoby, które czują się pokrzywdzone przez urzędników. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczył również prawnik i psycholog.
Dzisiaj mówicie o ludziach, którzy według was zostali skrzywdzeni przez urzędników, rozumiem.
Sławomir Dębski, koordynator programu Szanujmy się Wzajemnie, przewodniczący Stowarzyszenia Razem Przeciw Przemocy. Znaczy nie tylko według nas, w ocenie psychologów i prawników. To nie jest nasza subiektywna ocena, tylko ocena oparta, wynikająca bezpośrednio nie tylko z litery prawa, ale z doświadczenia psychologicznego. Są to osoby, co do których nie ma żadnych wątpliwości i które mają w tej chwili podstawę do tego, aby skierować pozwy dotyczące m.in. naruszenia ich dóbr osobistych. Fałszywie pomawiane i oczerniane, co oczywiście jest naruszeniem ich godności. Wielokrotne wypowiedzi urzędników kierowane do mediów i kierowane do mieszkańców miały niejako zdyskredytować w oczach mieszkańców te osoby. Działo się to także i podczas trwania kampanii wyborczych i miało wpływ też na niektóre wybory wśród naszych mieszkańców. Dziś już wiemy, że te działania były nieuzasadnione.
Aleksander Pawłowski, jestem mieszkańcem Grudziądza.
Dlaczego pan czuje się pokrzywdzony?
Może bym wrócił do roku 2008. Startowałem w tak zwanym ustawionym oczywiście konkursie na prezesa Solanek. Po tym konkursie ujawniłem kulisy tego tak zwanego konkursu i wtedy się zaczęło po prostu. Pan prezydent, no jako urzędnik, jako obywatel nie powinien się o mnie wyrażać na publicznych spotkaniach. Cytuję, wstydzę się tego pana, bo ten pan jest sfrustrowany przegranym konkursem na prezesa Solanek. To się nadaje po prostu do sądu. Taki pozew ja mam przygotowany i rozważam możliwość złożenia takiego pozwu, konkretnie przeciwko panu Robertowi Malinowskiemu, jako osobie fizycznej, osobie, która pomawiała mnie, ośmieszała po prostu w obelżywy sposób, wypowiadała się o mnie w mediach.
Zofia Chlebowska. Kiedy rozpoczynały się wybory do samorządu i ja zdecydowałam się wystartować z listy PiSu, nie będąc w PiSie, na radną swojego okręgu, wtedy właśnie rozpoczął się proces o naruszenie dóbr osobistych, który założył urzędnik, czyli były prezes Solanek. To moje dobra osobiste również ktoś naruszył, wydając taki wyrok, takie postanowienie sądu, które skazało mnie za wcześniejsze powiedzenie prawdy. Zgadzam się, że może nie do końca w sposób dyplomatyczny.
Udało mi się uzyskać komentarz urzędników. Magdalena Jaworska-Nizioł, rzecznik prezydenta Grudziądza.
Są instytucje odwoławcze i tutaj każdy ma prawo z tego skorzystać, że nam też trudno jakby to oceniać, tak? Czy ktoś jest zadowolony, czy niezadowolony. Działamy w granicach prawa. Pan prezydent jest ostatnią osobą, która chciałaby kogoś poniżyć czy zniesławić. Jest też ostatnią osobą, która chciałaby wywoływać jakikolwiek konflikt.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Szereg atrakcji czeka na osoby niepełnosprawne intelektualnie z okazji Dnia Ich Godności. W Toruniu w Muzeum Etnograficznym 27 kwietnia odbędzie się dla nich koncert. Adriana Andrzejewska rozmawiała z pomysłodawcą i organizatorem akcji o jej idei.
Aby te osoby się poczuły wyjątkowe, aby te osoby się poczuły, że ktoś o nich myśli, ktoś coś miłego dla nich właśnie chce zorganizować. I chcemy te osoby bardzo mile w ten dzień, w ich święto wyjątkowe ugościć. Będzie słodki poczęstunek, ekspozycja będzie prac z pracowni stolarskiej, krawieckiej, z warsztatu terapii zajęciowej bratanki. Będą przepiękne prace plastyczne osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pokaz satyryczny będą dla wszystkich uczestników prezenty. Wspaniałe głosy muzyczne. I będzie także iluzjonista, który będzie zabawiał, rozbawiał. Ta akcja, która jest skierowana do tych osób, żeby też osobom niepełnosprawnym intelektualnie uświadomić, że nie są sami, a społeczeństwu uświadomić, że osoba niepełnosprawna intelektualnie nie zaraża.
Małgorzata Suckiel, dyrektor zespołu szkół numer 5.
Państwo włączają się w te akcje.
Wspaniały cel przybliżenia społeczeństwu osób niepełnosprawnych intelektualnie i stworzenie możliwości takiej, żeby się zintegrowali między sobą, jak również z osobami zdrowymi, żeby mieli możliwość wyjścia i spotkania się i uczestnictwa w takiej imprezie kulturalnej. W naszej szkole lat temu kilka w Teatrze Chorzycy były koncerty organizowane dla osób z różną niepełnosprawnością, więc nie jest dla nas to obce.
Wiedzą Państwo, jakie to efekty może przynieść?
Wiemy, jakie może przynieść efekty. Integracja w naszej szkole od 1995 roku funkcjonuje.
Magdalena Bereska, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji przy Zespole Szkół nr 5 w Toruniu, Równamy Szanse. Nasze działania jako stowarzyszenia to jest głównie ta integracja w ogóle młodzieży, dzieci z sobą. Myślę, że w przypadku dzieci jest to na tyle bezkonfliktowe i płynne, że dziecko nie ocenia rówieśnika i dobrze. Dzieci się wspierają w tym, co, w czym mogą się wspierać i to jest cudowne. Natomiast na poziomie gimnazjum czy liceum, bo też mieliśmy liceum, to jest już rzeczywiście szkoła życia na tyle, pozytywnie bym to oceniła, ponieważ bardzo wiele młodzieży nigdy nie miało kontaktu z osobami z pewnymi problemami i w momencie, kiedy stykają się w szkole i umieją pomóc, bo też nie chodzi o to, by uczyć młodzież wyręczania. Po prostu trzeba mieć wiedzę i w tym jakby tutaj działamy.
Osobę niepełnosprawną musimy traktować z szacunkiem. Powinniśmy też postarać się zaprzyjaźnić w swoim otoczeniu z tymi osobami, poznać ich bliżej, wyciągnąć do nich rękę i zaakceptować różne zachowania, które są rzeczywiście dla osób sprawnych umysłowo, że to są zachowania dziwne. Postarajmy się to zrozumieć. Nie wytykajmy tych osób palcami na ulicy czy w autobusie. Nie śmiejmy się z nich. Bądźmy dla nich mili i serdeczni.
27 kwietnia zaplanowano dwie tury koncertu o 10.30 i o 12.00. Jest jeszcze ponad 100 wolnych miejsc. Zapisy w sekretariacie Zespołu Szkół nr 5 w Toruniu. Zagrają bez liderek, ale zrobią wszystko, aby w Inowrocławiu zwyciężyć. Polskie tenisistki pod nieobecność Agnieszki Radwańskiej i kontuzjowanej Magdy Linet przygotowują się do barażu o miejsce w przyszłorocznej drugiej grupie światowej Pucharu Federacji. W najbliższy weekend w inowrocławskiej hali Osiru zmierzą się z reprezentacją Tajwanu. Mamy konkretny cel, pokonać rywalki, zapowiada kapitan polskiej kadry Klaudia Jans-Ignacik.
Jesteśmy tutaj po to, żeby wygrać. Naprawdę czuję już takie podekscytowanie, nie mogę się doczekać soboty i niedzieli. I wierzę głęboko w to, że uda nam się pokonać Tajwan. Trenujemy ciężko, ekipa naprawdę jest dobrze dobrana, więc liczę na to, że kibice stawią się licznie i będą mogli naprawdę dać z siebie wszystko i wtedy my też będziemy mieli łatwiejszą drogę do zwycięstwa, kiedy będziemy mieć właśnie to wsparcie kibiców.
Przystąpicie osłabione, nie zagra Agnieszka Radwańska i Magda Linet. Możemy oficjalnie powiedzieć o tym?
Tak, możemy oficjalnie powiedzieć, tylko że nie chciałabym się skupiać na tych osobach, których nie ma, tylko na tych, które właśnie teraz są, bo to jest nam jak najbardziej potrzebne, żeby wesprzeć drużynę w takim składzie, jakim właśnie jest. I dziewczyny są gotowe do gry, czekały na swoją szansę, chęci i umiejętności mają, także zobaczymy, jak to się wszystko potoczy w weekend.
A Inowrocław jako miasto się podoba? Dobrze się tutaj czujecie?
Tak, byliśmy na pierwszym spacerze w parku i szczególnie powietrze bardzo nas podniosło na duchu, bo większość z nas mieszka w dużych miastach. Także tutaj było bardzo przyjemnie.
Magdalena Fręch, w Inowrocławiu. Czym dla Ciebie jest to spotkanie?
Wyzwaniem przede wszystkim. Jest to mój debiut pierwszy raz, także staram się dawać z siebie wszystko i mam nadzieję, że mi się udaje. No jest to dla mnie przeżycie, trenować, podpatrzeć, jak to wszystko wygląda, zasmakować trochę tego życia. Na pewno będę parła do przodu, żeby się kiedyś znaleźć na stałe tutaj.
Nie będzie Agnieszki i nie będzie Magdy, to jest dodatkowa mobilizacja dla Ciebie?
Tak, ponieważ mam szansę, jest to dla mnie wielka szansa. No oczywiście chciałabym zobaczyć, jak to wygląda od strony Agnieszki, jak ona trenuje, przygotowuje się do takiego meczu, ale mam nadzieję, że jeszcze będą okazje do tego.
To co obiecujemy kibicom?
No na pewno wielkie emocje. Zapraszamy w sobotę od 12:00 punktualnie, żeby się stawili, no i z głośnym dopingiem.
Paula Kania, jakie oczekiwania odnośnie konfrontacji z Tajwanem tutaj?
Chcemy wygrać, chcemy zostać w grupie, to jest nasz cel, jest to bardzo ważny mecz dla nas, więc zrobimy wszystko, żeby go wygrać.
Inowrocław, dobre miejsce do rozgrywania takiego pojedynku?
Wydaje mi się, że tak, właśnie tutaj wbrew pozorom czasami te mniejsze miasta bardziej ciekawie organizują, są naprawdę zaangażowani w 100% wszyscy ludzie dookoła i jest to bardzo ciekawe i szczerze, same jesteśmy gotowe do tego, żeby zagrać
pokazać się przed tutejszą publicznością i mam nadzieję, że nie zawiedziemy. Serdecznie zapraszamy, obiecujemy pozostawienie całego serca na korcie, walczenie do ostatniej piłki i te emocje.
Popołudnie z nami, Polskie Radio PIK, 16.14. Paweł Kukiz uważa, że dostęp do broni palnej jest ważny dla prawidłowego funkcjonowania Polski. Nie jest jednak zwolennikiem powszechnego i niczym nieskrępowanego dostępu do broni. Zdaniem Kukiza Polacy mają prawo do bezpieczeństwa we własnych domach i mieszkaniach. Jest też nowy pomysł, według którego powszechny dostęp do broni ma być pewnego rodzaju nagrodą za współuczestnictwo w obronie terytorialnej. Czy pomysł Pawła Kukiza jest Państwa zdaniem słuszny? Czy broń palna w Polsce powinna być powszechnie dostępna? Czy odpowiednie przepisy powinny regulować to, kto może ją posiadać? Jakie mogą być zagrożenia związane z szerokim dostępem do broni? Nasze numery telefonów 52 345 5090 i 52 345 5060. Można jeszcze szybciutko wysłać SMS-a pod numer 70906. Najpierw wpisujemy słowo PIK i pocztą elektroniczną list do nas pik@radiopik.pl. 52 345 5090 i druga końcówka 60. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang ay-oh. Dzień dobry, witamy. Pan Robert z Bydgoszczy, witam.
To chyba jakieś lobby pogrzebowe podpowiedziało panu Kukizowi, bo mu popularność spada o tej broni. Panie redaktorze, jak my jeździmy po pijaku, jest akcja policji, jest 2,5 tysiąca pijanych kierowców, to my strzelać nie będziemy po pijaku? Czy pan w to wierzy?
No mam nadzieję, że nie.
No jak to nie? I teraz ZUS się tylko będzie cieszył, bo 40-latek płacił składki, a nie doczeka emerytury. Będziemy mieli to samo, co w Stanach. Naćpany nastolatek, bo mamy problemy z dopalaczami, podbierze ojcu broń i wystrzela pół klasy. No i tak... Niech pan popatrzy w internecie, jak się zachowują ludzie na skrzyżowaniach, jak jeden drugiemu zajedzie autem. Tamten wyskakuje z bejsbolem albo z pięściami. Przecież tego jest pełno. Tak?
No dziękuję, panie Robercie, za opinię.
Na marginesie, tak? To wie pan, to już są żarty, ale trudniej zabić po pijaku sąsiada siekierą, a bronią to już jest ładniej. Tym bardziej, że po pijaku to będzie okoliczność łagodząca.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam. 52 345 50 90. No to były, przyznam szczerze, jakieś mroczne, katastroficzne trochę wizje. Nasze numery telefonów 52 345 50 90 i 345 50 60 jeszcze do Państwa dyspozycji, chociaż już niedługo. Pani Karolina z Bydgoszczy, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa. Chciałabym zacząć od tego, że zmiana prawa powinna nastąpić, powinna być na takie, które będzie chroniło ofiary, a nie sprawców, bo niestety w tej chwili tak to wygląda. Chwilę wcześniej jeden z panów dobrze zauważył, że my ofiary zostaniemy bardziej ukarani za obronę niż sprawcy, tak? I jeszcze chciałabym nadmienić, że co z tego, że każdy mógłby mieć pozwolenie na broń, na obronę własną, tak, swojego mienia, rodziny, jak my poniesiemy większą konsekwencję za to wszystko niż potencjalny złodziej, gwałciciel czy zabójca. Państwo powinno zawsze chronić nas, ofiary, nigdy sprawców. To tyle ode mnie.
Dziękuję bardzo. To była opinia pani Karoliny z Bydgoszczy. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Czy broń w domu zagwarantuje nam bezpieczeństwo? Czy państwa zdaniem może to spowodować wzrost przestępczości? Czy obrona terytorialna i koła strzeleckie to dobry pomysł dla mieszkańców? We tend to Bydgoszczy do nas dzwoni pan Paweł, witamy.
Dzień dobry, witam. Ja w kwestii tej odpowiedzi tego pana, co tam poprzednio wypowiadał się na temat tych dopalaczy i broni, że broń zabierze ojcu. Jeżeli jest broń źle zabezpieczona, to on nie musi być po dopalaczach i też tą broń zabierze, prawda?
No prawda, broń jest bronią, także
no
ewentualnie broń, to może być jakiś czynnik, który to spowoduje.
Jeżeli ktoś jest odpowiedzialny, ma badania i posiada tą broń, to chyba powinien wiedzieć, jak ją zabezpieczyć, żeby osoby postronne i trzecie nie miały po prostu dostępu do tej broni.
Tak jest. W tej chwili nawet są specjalne przepisy, jak należy tę broń przechowywać, prawda?
No tak, oczywiście.
Dziękuję za opinię, panie Paweł.
Dziękuję, w tej kwestii nie.
Kłaniam się. Dziękuję. Do usłyszenia. 52 345 50 90 i drugi numer z końcówką 60. Pan Artur z Włocławka. Witamy.
Tak, dzień dobry Państwu. Ja od razu powiem, że jestem za tą ustawą, żeby ta broń była bardziej dostępna. No oczywiście nie powszechnie dostępna, tylko dostępna dla ludzi, którzy przejdą odpowiednie badania i będą mieli odpowiednie predyspozycje psychologiczne.
Czyli tak jak do tej pory mniej więcej.
Tak, ale przede wszystkim dlaczego? No, do mnie trafia ten argument, który kiedyś Korwin-Mikke bodajże użył, że jeżeli obywatele będą uzbrojeni, będą potrafić się obsłużyć bronią, to przede wszystkim będą odstraszać jakiegoś zewnętrznego agresora, bo to będzie potencjalna armia ludzi, którzy staną w obronie swoich rodzin, dzieci, mając tą broń. No ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że jest konflikt jakiś zewnętrzny i ja nie potrafię i nie mam możliwości obronić swojej rodziny. To jest jedna rzecz, a i tutaj jeszcze do tego pana, który twierdzi, że o tych porównuje z tymi pijakami, którzy wyjeżdżają na drogi, że mamy tylu pijanych kierowców, no i tu jakaś analogia z bronią. No ja bym tutaj nie porównywał, bo jednak no 99% tych pijaków za kierownicą wsiada i nie ma złej woli, że on kogoś przejedzie, że on coś zrobi. On ma mało wyobraźnię tylko, ale tam nie ma jakiejś takiej chęci zabicia drugiego człowieka czy zrobienia mu krzywdy, no. A tutaj jeżeli ktoś bierze broń i wychodzi na ulicę, to ma jeden zamiar, no tak mi się wydaje. No. Przynajmniej też dobry pomysł jest, jak tutaj jeden z panów powiedział, nawet nie wiedziałem o tym, że w Rosji Putin wprowadził coś takiego
miru
domowego, tak, że tylko w domu można tę broń trzymać w sejfie na przykład. Nie można z nią na ulicę wychodzić. To też jest jeden z dobrych pomysłów, także jak najbardziej byłbym za tym.
Dziękuję panu za opinię. Kłaniam się. Dobrego popołudnia. 52 345 50 90 i 345 50 60.
Polskim Radiu PIK.
Za 7 minut w naszym programie Bliżej Życia. Dziś poprowadzi tę audycję Żaneta Walentyn. Tytuł intrygujący. Sam sobie?
Sam sobie, czyli Adam i Ewa. Rozwinęłam ten tytuł, tak?
Jeszcze bardziej nic nie rozumiem.
No to właśnie o to chodziło. A będzie to audycja czy reportaż o tym, że sprawy czasami z pozoru wyglądają zupełnie inaczej niż jest to w istocie, niż naprawdę, że trzeba bardzo wgłębić się w sprawę, żeby wydać jakiś osąd. I reporterzy też czasami padają ofiarą pozorów.
I może więcej nie zdradzamy. Zostawmy taką małą tajemnicę.
Dobrze.
Będzie można zadzwonić również do tego programu.
Oczywiście.
I się wypowiedzieć.
Tak jak zawsze.
Jasne. My popołudniowe rozmowy już kończymy. Dziękujemy serdecznie Państwu za wszystkie cenne opinie. Czekamy również jutro w programie popołudniowym. Do usłyszenia.